Dalej czytamy Ewangelię Mateusza. Ostatnio czytaliśmy tę historię o nakarmieniu 5000 i również o Jezusie, który chodził po wodzie, tak? I wtedy mówiliśmy o tym trochę, jak Mateusz pokazuje Jezusa jako Mojżesza, ale też w ciągu tego ostatniego tygodnia, że tak wrócę szybko tylko do tego, bo zachwyciło mnie to. Stwierdziłem, że ten obraz Jezusa chodzącego po wodzie ma jeszcze jedno odniesienie w Starym Testamencie. Takie wydaje się oczywiste, jak się nad tym zastanowić. Czytałem Księgę Rodzaju właśnie. I wiecie, jak zaczyna się Księga Rodzaju, tak? Że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem co jest napisane? A ziemia była chaosem i pustkowiem. I dalej co jest napisane? Że Duch Boży unosił się nad wodami, tak? I tutaj mamy obraz, słuchajcie, tak pomyślcie nad tym, możecie mi nie wierzyć, ale Jezus, który chodzi po falach, Duch Boży, który unosi się nad wodami, które były chaosem, tak? Ziemia była pustkowiem i chaosem i morze dla Żydów zawsze było symbolem chaosu. Chaosu, z którego wyłaniały się morskie potwory. Oni bali się morza, tak? W Starym Testamencie jest mowa właśnie, czy widać, że morze jest takim symbolem chaosu, dlatego Księga Objawienia mówi, że morza już nie będzie. I trochę smutno, bo ja morze lubię, ale myślę, że jest to takie symboliczne ma to znaczenie. Nie sądzę, że morza już nie będzie. Może będzie, ale nie będzie tego chaosu, które ono reprezentuje. I tutaj ten obraz Jezusa unoszącego się nad falami, które ludzie, którzy walczą w tej łodzi z chaosem wielkich fal, które muszą płynąć, i Jezus, który idzie ponad tymi falami, przychodzi do nich i mówi: ja jestem. Mówi: ja jestem. Jakby wymawia Boże imię, które zostało objawione Mojżeszowi w Starym Testamencie. Kochani, jak dla mnie to jest właśnie taka teologia w biblijnym wydaniu. My dzisiaj tak przyzwyczajeni do takich opisowych, krótkich fraz mówimy: Jezus jest Bogiem. I ktoś mówi: a, ale gdzie to jest napisane w Nowym Testamencie? No i jak ktoś szuka trzech takich słów dokładnie obok siebie: Jezus jest Bogiem, to rzeczywiście w Nowym Testamencie nie za bardzo je znajdzie. Może poza kilkoma drobnymi wyjątkami, ale Nowy Testament daje takie obrazy. Właśnie Jezus, który unosi się nad falami jak Duch Boży i który podchodzi do swoich uczniów i używa imienia Bożego w stosunku do siebie. Mówi: ja jestem. I to są historie, które przekazują właśnie teologię. Tak? Nie jest to opisane, nie jest to jakiś taki podręcznik do obsługi pralki automatycznej, ale właśnie coś, co jest w historiach. I dzisiaj czytamy dalej. Dzisiaj przeczytamy rozdział 15 od wersetu 1 do 28. W tym czasie przybyli do Jezusa faryzeusze oraz znawcy prawa z Jerozolimy. Sprowadziło ich takie pytanie: dlaczego twoi uczniowie łamią tradycje starszych, nie myjąc rąk przed jedzeniem? On zaś odpowiedział: a dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazania Boga? Bóg bowiem powiedział: szanuj ojca i matkę, oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. A wy mówicie: kto powiedziałby ojcu lub matce to, co z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem już jako dar na ofiarę, ten wolny jest od troski o rodziców. W ten sposób unieważniliście słowo Boga na korzyść waszej tradycji. Obłudnicy, słusznie prorokował o was Izajasz: lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Następnie przywołał tłum i powiedział: słuchajcie i zrozumcie. Człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi do ust, lecz to, co z nich wychodzi. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go: czy wiesz, że te słowa zraziły do ciebie faryzeuszów? A on odpowiedział: każda roślina, której nie zasadził mój ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich, to ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. Wówczas odezwał się Piotr: wyjaśnij nam tę przypowieść. Jezus na to: to i wy wciąż jesteście tak niepojętni? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, trafia do żołądka, a potem jest wydalane? Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa i to czyni człowieka nieczystym. Jedzenie nieumytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym. Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić. Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę. Demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli jego uczniowie. Odeślij ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami. A on powiedział, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła, Panie, pomóż mi. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedział, i rzucać szczeniętom. Tak, Panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej, o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. Także mamy takie dwie sytuacje, pozornie być może niezwiązane ze sobą, ale myślę, że związane bardzo, bardzo wyraźnie i też dzisiaj wam o tym powiem. Więc najpierw przychodzą do Jezusa faryzeusze z oskarżeniem. Tak? I oskarżenie wydaje się z jednej strony trywialne. Mówią, twoi uczniowie jedzą nieumytymi rękoma. Tak? Przez to sprzeciwiają się tradycji. I dzisiaj my może nie czujemy tego, czym jest tradycja tak do końca, chociaż myślę, że też dla wielu z nas może to być ważne, ale nie wiem, kto z was oglądał taki film Skrzypek na dachu. Widzieliście Skrzypka na dachu? Kto nie widział Skrzypka na dachu? Niech rękę podniesie. Nie widział. O, kilka tylko osób. To obejrzyjcie. Bo naprawdę fajny film, długi co prawda. Ale on pokazuje tam, pamiętacie, jest taka właśnie nawet jedna piosenka, bo są znane piosenki z tego filmu o tradycji. Tak? I on w tym filmie jest bardzo fajnie pokazane, co tradycja znaczyła dla Żydów. Bo film jest o Żydach, którzy mieszkają na Ukrainie, już bardziej w takich okresie koło I wojny światowej. Ale właśnie pokazane jest, jak tradycja reguluje w zasadzie każdy aspekt ich życia. Tak? Wszystko tradycja wyznacza, co można, czego nie wolno, kto kim ma zostać, kto kim nie może zostać. Tak? Jak ta wioska cała funkcjonuje i żyje, wszystko jest regulowane przez to, co oni nazywają tradycję, przez pewne ustalone zasady, które wypracowali sobie do życia i funkcjonowania. Także tradycja była dla nich bardzo ważna. My dzisiaj czasami tradycja dla wielu, zwłaszcza takich młodszych ludzi, to brzmi jak brzydkie słowo prawie. Tradycja. To się tak brzydko mówi. Albo w naszych kościołach też często to jest tak. O, to jest tradycja. To musimy, tradycji musimy się pozbyć. Nie wiem jak tutaj u was w kościele, ale w wielu kościołach takich, nazwijmy to, gdzie jest więcej młodszych ludzi, to ludzie strasznie walczą z wszystkimi tradycjami. Teraz jest dużo takich, popularne to jest właśnie tradycje traktować bardzo, bardzo negatywnie. Ale o tradycji trzeba sobie powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, każdy ma jakieś tradycje. Nawet ci, którzy walczą z tradycjami, tworzą tradycje, tak? Tylko po prostu zupełnie inne tradycje. Ale po chwili, zanim się obejrzą, za chwilę okazuje się, że mają już pewne przyzwyczajenia, pewne schematy. Ja pamiętam taki, kiedyś śledziliśmy taki ruch ludzi właśnie wierzących chrześcijan, którzy stwierdzili, że oni odrzucają tradycje. To, co mieli na myśli, to bardziej, że odrzucają wszystkie takie kościoły bardziej tradycyjne dla nich. Oni zrobią coś swojego, nowego. I oglądaliśmy kilka ich spotkań. Już na trzecim spotkaniu oni śpiewali te same piosenki, już mieli pewne zwyczaje, które zaczynali, co na każdym spotkaniu pewne rzeczy robili. Po prostu stworzyli zupełnie swoją tradycję nową, ale też coś, co można nazwać tradycją. Więc walka z tradycją najczęściej jest walką po prostu z jedną tradycją po to, żeby stworzyć coś zupełnie innego i w zasadzie nie ma sensu. Często tradycje są dobre, tak? Często tradycje są dobre. Tradycje regulują, tak jak wspomniałem, regulują pewne kwestie w życiu. W naszych rodzinach mamy tradycje. My na przykład mamy taką tradycję, że co roku jeździmy wszyscy na kajaki. Jeździmy już od kilkunastu lat i w zasadzie można by to nazwać naszą rodzinną tradycją. Na tydzień, tak? Przynajmniej na tydzień płyniemy z namiotami, ze wszystkim gdzieś tam. I myślę, że chcemy to robić, nie wiem, tak długo, jak uda nam się zmobilizować nasze dzieci. do tego. Ale jest to tradycja, jest fajna tradycja, bo sprawia, że coś robimy razem. Tak? Mam różne tradycje związane ze świętami i też wiele z nich jest fajnych, bo sprawia, że rodziny się spotykają, że ludzie mają kontakt ze sobą. Także tradycje mają swoje pozytywne aspekty. Nawet to mycie rąk, które tutaj jest wymienione, wcale nie jest taką może złą tradycją. Tak? To każda mama uczy swoje dzieci mycia rąk przed jedzeniem i jest to też może być to pewna tradycja. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale ktoś kiedyś, czy gdzieś przeczytałem, czy słyszałem, że w średniowieczu, kiedy różne choroby trapiły miasta średniowieczne i zarazy, to na przykład Żydzi chorowali mniej, bo mieli tradycję mycia rąk właśnie przed jedzeniem, tak? Więc jakby te ich społeczności były dotykane w znacznie mniejszym stopniu wszelkimi chorobami, bo jakby no higiena była większa i często z tego powodu byli oskarżani o to, że to oni sprowadzili jakieś tam choroby, no bo wszyscy chorowali, a oni nie chorowali, tak? I z tego tam się brały jakieś tam później rzeczy. Więc nawet ta tradycja, która tutaj jest wymieniona, wcale nie musi być negatywna, czy jakoś tak negatywnie postrzegana. To, co Jezus piętnuje tutaj, to nie tradycję jako taką, ale piętnuje to, że ktoś wykorzystuje tradycję po to, żeby osiągnąć swoje własne cele. Tak? I faryzeusze wybrali akurat tą tradycję, bo szukali kija przysłowiowego, żeby tym kijem Jezusowi przyłożyć. I nie chodziło tu wcale do końca o to, czy oni myją te ręce, czy nie myją tych rąk. Po prostu była dobra okazja, żeby właśnie tym kijem przyłożyć. Jak no, nasze takie przysłowie mówi, tak jak ktoś chce walnąć, to kij się zawsze znajdzie. Tak? Zawsze coś, jak człowiek jest źle nastawiony, to zawsze znajdzie jakiś powód, dla którego coś jest nie takie. Tak? Tu czasami ludzie przychodzą z zewnątrz do kościoła i to krzyż za mały, to w kościele za pusto, to coś tam. Zawsze coś się tam znajdzie, co się nie podoba. Ale tak naprawdę najczęściej problem jest taki, że człowiek po prostu przychodzi nastawiony negatywnie i ma jakieś negatywne myśli i szuka po prostu pretekstu. I takim pretekstem tutaj było to mycie rąk. Ale Jezus wskazuje właśnie im na ważniejszy problem. Tak? Mówi to, że wy używacie tradycji do tego, żeby spełniać jakby zachcianki waszego serca. Tak? I ósmy werset, Jezus cytuje Izajasza, mówi: lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. I jako przykład mówi, wy zmieniacie swoją tradycją to, co Bóg mówi. Bo Bóg mówi, czci ojca swego i matkę swoją, a wy wymyśliliście tradycję, że jak mówicie, że oddacie na świątynię, to nie musicie się o swoich rodziców troszczyć. Tak? Mówi, dodaliście pewne rzeczy do słowa, uczyniliście z nich jakieś takie święte tradycje, ale tak naprawdę one sprzeciwiają się temu, co mówi Bóg. I to jest problem, na który wskazuje Jezus. Jezus wskazuje na problem serca. To, co mówiłem na początku, kiedy czytaliśmy psalm. Tak naprawdę problem nie jest w tradycjach, problem nie jest w jakichś tam zachowaniach i tego typu rzeczach. Problem jest w ludzkim sercu. Że to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, Adamie i Ewie, to chęć bycia tymi, którzy robią to, co chcą, którzy wiedzą, co jest lepsze, co jest najlepsze, co jest słuszne, co jest ważne. Mamy serce, które po prostu pragnie tego, żeby działo się to, co sprawi, że my będziemy czuli się lepiej, że my będziemy czuli się dobrze. I dlatego wymyślamy różne rzeczy, które pomagają nam w tym. I to nie muszą być tylko tradycje. W niektórych miejscach to są tradycje. Ale tak sobie myślałem sobie, że my często nawet to robimy w naszym codziennym życiu. Czytamy pewne rzeczy w Bożym Słowie, ale kiedy nam się nie podobają, to wynajdujemy jakieś powody, dla których no, twierdzimy, że to nie jest dla mnie dzisiaj ważne, tak? Albo to nie jest słuszne. I wielokrotnie od ludzi wierzących słyszałem takie słowa, kiedy mówi się o jakichś rzeczach, które mówi Boże Słowo, ktoś na to odpowiada, ale to nieżyciowe jest. Ale to nieżyciowe, to w życiu się nie sprawdza. Tak, bo jego doświadczenie To nawet nie o to chodzi, że mu to doświadczenie pokazują. Po prostu nie chce stosować czegoś w swoim życiu i jako taki wyższy autorytet mówi, to się nie sprawdza, albo tak się nie da, tak? Albo to jest nieżyciowe. Dla niektórych to jest nawet samym słowem potrafią odmieniać inne słowo, tak? Wyrywamy jakieś wersety w naszej tradycji, używając tego słowa baptystycznej, to jest używanie jakichś tam tekstów z Biblii czasami po to, żeby gdzieś tam udowodnić, czy zrobić to, na co mamy ochotę tak naprawdę. W tradycjach bardziej charyzmatycznych to jest często taka fraza Pan mi powiedział, tak? Albo Duch mi powiedział coś. I używane, i czasami to jest coś, co pochodzi od Boga, ale ja wielokrotnie też spotykałem się, gdzie ludzie używali tego, żeby po prostu usprawiedliwić swoje zachcianki, przekonania, jakieś tam rzeczy, na które mieli ochotę. W takich najbardziej ekstremalnych sytuacjach spotykałem się nawet, gdzie ludzie używali darów duchowych, żeby manipulować innymi ludźmi po to, żeby robili to, co akurat oni w tym momencie mają ochotę. Więc różne rzeczy mogą być używane, nie tylko tradycja, mogą być używane do tego, żeby usprawiedliwić pragnienia naszego serca. Pragnienia naszego serca, o których mówi Jezus, tak? Że to, co wychodzi z serca, to są często właśnie z serca wychodzą te nieczyste rzeczy. Morderstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa i wszystkie te rzeczy tak naprawdę, one często nie są, my ich nie robimy dla samych w sobie, ale robimy je dla siebie, tak? Żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć się tym Bogiem, jak Adam i Ewa, którzy mieli zjeść i być jak Bóg, tak? Wąż im powiedział, będziecie sami jak Bóg, będziecie wiedzieli, co jest dobre, a co złe. I człowiek często posługuje się tymi rzeczami po to, żeby poczuć się właśnie lepiej. I jest to coś, co wychodzi z nas. Więc na to Jezus zwraca uwagę i o tym musimy pamiętać, że największym problemem człowieka jest jego własne serce. Tak? Stary Testament, przypowieści mówią nam, że właśnie nie należy ufać własnemu sercu. Że nasze własne serce często zwodzi nas samych. I oczywiście serce to jest metafora, tak? A serce jest metaforą mówiącą o tym czymś w nas, co jest ośrodkiem naszych pragnień, naszych uczuć, naszych myśli też. Dlatego Paweł mówi, że nasza walka polega na tym, żeby każdą myśl poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi. Czyli można powiedzieć inaczej, żeby właśnie to nasze serce poddać je w posłuszeństwo Chrystusowi. Posłuszeństwo temu, co mówi Boże Słowo. Bo właśnie z sercem naszym własnym mamy największy problem. I tak naprawdę w pewnym sensie i Pan Bóg ma z tym problem. Nie dlatego, że Pan Bóg ma problemy, ale ja już to powtarzałem, taką czyjąś myśl. My czasami jako chrześcijanie jakby wchodzimy w takie myślenie, że Pan Bóg ma problem z diabłem. Tak? Pan Bóg to diabeł tutaj miesza, diabeł robi jakieś złe rzeczy i Pan Bóg ma z nim problem. Pan Bóg nie ma żadnego problemu z diabłem. Pan Bóg mógłby diabła, że tak powiem, usunąć w przeciągu ułamka sekundy, bo tak jak go stworzył, tak samo mógłby go zabrać. Ale Pan Bóg sprawił tak, że dał nam możliwość sprzeciwienia się mu, nam ludziom. Tak? Założył gdzieś tam w te nasze serca taką możliwość, którą wykorzystał Adam i Ewa i wykorzystujemy my. I nasze serce jest w takim sensie problemem. I to jest to, co Pan Bóg czyni. Po to daje nam te lata naszego życia, komu ile, żeby pomóc nam rozprawić się z tym problemem naszego serca. A i to najczęściej odchodzimy w wierze i zaufaniu do Boga, że to, co jeszcze zostało w tym sercu do rozprawienia się, to że już On to załatwi w jakiś sposób. Bo nie wiem jak wy, ale nie znam chyba nikogo, o kim mógłbym powiedzieć, że tak naprawdę do końca rozprawił się właśnie ze swoim sercem. Są ludzie, którzy walczą z tym sercem i są ludzie, którzy z nim nie walczą. I to widać. Tak? Wtedy w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu, w tym, jak funkcjonujemy. ale jest to wielki problem. I teraz Jezus wskazał na dwie rzeczy, które są problematyczne właśnie z tym, jeżeli pozwolimy sobie, czy usprawiedliwimy to działanie naszego serca. Jedno z nich to, że nic z naszych pragnień nic nie wyrośnie. Tak jak jest tu powiedziane, Jezus powiedział, każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Czyli nawet jeżeli wyrośnie, to nic z tego nie będzie. Niedawno czytaliśmy przypowieści dwie, jedną o siewcy, drugą o pszenicy i konkolu. I myślę, że te słowa trochę nawiązują właśnie Jezusa do tych przypowieści. Po pierwsze, są rzeczy, których Bóg nie zasadził. Tak? Bóg sadzi dobre ziarno. Sadzi Słowo Boże, przypowieść o siewcy mówiła, tak, że Słowo Boże pada na różne gleby i tymi glebami jest właśnie nasze serce, jest każdy z nas. I właśnie coś z tego może wykiełkować i urodzić się. Ale to, czego Bóg nie zasadził, to zostanie wyrwane. Więc możemy poddawać się pragnieniom naszego serca, ale nic z tego nie będzie. Nic nie osiągniemy. To zostanie wszystko usunięte i wyrwane, bo coś, czego nie zasadził Pan Bóg, nie ma prawa jakby wyrosnąć i zafunkcjonować. I druga rzecz to jest to, co było problemem faryzeuszy, że sami ślepi wykolejali też innych, tak? Kiedy ludzie poddawali się pod ich prowadzenie, to kiedy ślepi prowadzili innych ślepych, no to efekt był oczywisty. Gdzieś prędzej czy później w coś się wpada, tak? I myślę, że nie dotyczyło to tylko faryzeuszy, ale generalnie patrząc w ogóle na Kościół, na historię Kościoła, to musimy sobie powiedzieć, że często to my jako Kościół też jesteśmy takimi ślepymi, którzy próbują prowadzić ślepych, jeżeli i w naszym przypadku to tradycja, to jakieś nasze zwyczaje i przekonania zaczynają być ważniejsze niż samo Boże Słowo, niż to ziarno, które sieje Bóg. Więc nie można prowadzić innych w taki sposób, bo nie skończy to się niczym dobrym ani dla nas, ani właśnie też dla tych ludzi, których prowadzimy. Więc tradycja nie może, czy tradycja, czy cokolwiek by to było, bo tak jak mówię, nie chodzi tu tylko o tradycję, nie może być ważniejsza od tego, co czyni sam Pan Bóg. Dlatego, że to, co czyni Pan Bóg, ma jedynie szansę na to, żeby wyrosnąć. To nasze serce czyni nas nieczystymi przed Bogiem. Nasze serce musi zostać uświęcone, żeby wyjść w ogóle przed oblicze Boga. Wiecie, w Starym Testamencie były właśnie rzeczy, dzieliły się na przeklęte, nieczyste, czyste i święte. Tak? Były takie cztery kategorie, których każda rzecz jakby miała. I rzeczy przeklęte to były gorzej niż nieczyste. To były te przeznaczone na spalenie, na zniszczenie. Rzeczy przeklęte należało zniszczyć, spopielić, a popiół gdzieś tam rozsypać jak najdalej od ludzi. Później były rzeczy nieczyste, które właśnie nie wolno było ich dotykać, czy nic nieczystego nie mogło przyjść przed Boże oblicze. Nic nieczystego nie mogło stanąć w Bożej, czy w ogóle przybliżyć się do Boga. Tak? Tylko ludzie czyści mogli przybliżyć, wejść do świątyni. Ale tylko święte mogło wejść do przed samo oblicze Boże. Tak? I myślę, że to był też taki właśnie Boży sposób, w który Bóg pokazywał ludziom, jak i my w takim sensie wyglądamy przed Nim. Tak? Że jest czystość, która pozwala nam być przed Bogiem, ale jest też świętość, która sprawia, że możemy wejść przed samo Boże oblicze. I to nie rytuały i nie tradycje czynią nas czystymi bądź nieczystymi, ale właśnie to, co jest w naszym wnętrzu. I oczywiście znowu odnosząc się do tak ogólnie do tego, Pan Jezus był tym, który przyszedł, żeby nas oczyścić i nie tylko oczyścić, ale też uświęcić. Tak? Dlatego, że w Starym Testamencie również oczyszczało się wodą, a uświęcało się później dalej krwią. Tak? Przedmioty nieczyste trzeba było obmyć i stawały się czyste, a rzeczy poświęcone poświęcało się krwią ofiary ofiary. Więc też w takim sensie to był znowu taka zapowiedź tego, co miał uczynić dla nas Pan Jezus. Miał nas oczyścić i uświęcić nasze serca. Bożą obietnicą jest, jeszcze w Starym Testamencie Bóg mówi, dam wam nowe serca. Serca, na których moje prawo będzie wypisane. Tak? I kiedy przychodzimy do Boga w wierze, to Bóg zmienia nasze serce na serce bardziej wrażliwe. Co nie znaczy, że natychmiast ono przestaje być niegodne zaufania. Tak? Ja myślę, że często tak jak sobie tak po ludzku tłumaczę, czym różni się serce takie właśnie niewierzące od wierzącego, to jest to, że kiedy byłem niewierzący i robiłem pewne złe rzeczy, to nawet na początku może czułem trochę wyrzutów sumienia, ale po pewnym czasie to już w zasadzie nie czułem żadnych wyrzutów. Po prostu robiłem to, sprawiało mi to przyjemność i nie miałem z tym problemów. Tak? Robiłem jakieś rzeczy i to było oczywiste. Natomiast kiedy stałem się wierzący, dużo rzeczy, chwała Bogu, odrzuciłem, ale te, które gdzieś tam głęboko zaległy, to kiedy je robiłem, to moje serce, to wtedy wiedziałem, że robię źle. To było to serce mięsiste z wypisanym na nim prawem, że ono mówi nam, że zaczyna nam mówić, że robimy źle. I oczywiście możemy to serce zatwardzić znowu. I kiedy serce mówi nam, że robimy źle, a my gdzieś tam to walczymy z tym i brniemy w to, to ono znowu zatwardza się i kamienieje i znowu tylko Pan Bóg może je skruszyć i uczynić na nowo sercem właśnie takim mięsistym, poddanym Bogu, sercem, z którego Bóg może coś uczynić. I teraz przechodząc dalej do tej kolejnej historii o kobiecie kananejskiej, można sobie zadać pytanie, jak to jest związane, ale myślę, że jest to taka ciekawa lekcja, do której ta poprzednia historia była wstępem. Dlatego, że nie wiem jak wy, ale wielu ludzi często, kiedy czyta tą historię kobiety kananejskiej, to za bardzo nie wie, jak do tego podejść. Jak to Pan Jezus mógł powiedzieć, że jestem posłany do owiec że to właśnie on się nie zajmie tym jej problemem, tak? Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom, czy psom, tak? Mówią niektóre tłumaczenia, więc jest to dosyć takie, to są takie dosyć ostre słowa z ust Pana Jezusa, ale kiedy popatrzymy właśnie na tą historię, to musimy zobaczyć właśnie kilka rzeczy w świetle tej poprzedniej historii. Najpierw przyszli faryzeusze i okazało się, że pewne tradycje nie są ważne dla uczniów, tak? Pewne rzeczy nie są ważne dla uczniów. Ale tu w tej historii oni idą dalej i nagle przychodzi Kananejka. I musimy sobie uświadomić, że kolejna tradycja żydowska była taka, że Żydzi nie powinni przebywać z poganami. Tak, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, że Pan Jezus kazał Piotrowi pójść do domu Korneliusza, to najpierw musiał 3 razy wizję pokazać nieczystych zwierząt, które on miał jeść i musiał go przekonać do tego, żeby on w ogóle wszedł do domu Korneliusza. Dlatego, że tradycja była taka, że Żyd nie powinien był wchodzić do domu poganina, żeby się nie zanieczyścić właśnie. Tak? Ponieważ poganie byli znani z tego, że robili jakieś tam, oddawali cześć bożkom i tak dalej, więc wejście do nich do domu było związane z tym, że można było dotknąć czegoś ofiarowanego bożkom albo czegoś właśnie nieczystego i przez to się zanieczyścić. I tutaj myślę, że kiedy Jezus, oczywiście znowu ta historia jest taka enigmatyczna, bo my nie mamy takiego dokładnego opisu tego wszystkiego, ale jeżeli przyjmiemy, że uczniowie w tym momencie, patrząc na tą kobietę kananejską, jest podkreślone, że to była kobieta kananejska, a Kananejczycy byli właśnie tymi w Starym Testamencie, których należało, byli przeklęci tak naprawdę. Nawet nie byli nieczyści, ale w Starym Testamencie trzeba było ich usunąć, tak? Izrael miał ich usunąć, kiedy wchodził do ziemi obiecanej. Więc Kananejczycy szczególnie w jakiś szczególny sposób byli nieczyści. To możemy popatrzeć na tę historię tak, że uczniom nie przeszkadzało naruszanie jednej tradycji, nie przeszkadzały im brudne ręce, ale przeszkadzała im nieczysta kobieta kananejska. I ta tradycja dla nich była ważna. I myślę, że kiedy Jezus, że to, co Jezus mówi w tej historii, on nie mówi swoich słów, on mówi to, co myśleli uczniowie. On jakby werbalnie wygłasza to, co uczniowie mieli na myśli. Uczniowie mówią tutaj jedną rzecz, odeślij ją, odpraw ją, bo ona nam tu przeszkadza. Chodzi, krzyczy, przeszkadza, to jest nieczysta kobieta. I ta tradycja była tak głęboko w nich, że nie byli w stanie od tej tradycji się uwolnić. A również była to tradycja, która zaprzeczała Bożemu Słowu. Tak? I wiemy, że była nawet biblijna, w takim sensie, że rzeczywiście Bóg ostrzegał Izraela, żeby nie mieszali się z innymi narodami, ale w jakim sensie? W takim sensie, żeby nie przyjmowali od nich złych rzeczy, żeby nie brali ich bogów, żeby nie przyjmowali ich zwyczajów, tak? Żeby nie brali tego, co niewłaściwe, aczkolwiek Bożym zamiarem było to, że objawienie Boga miało iść w drugą stronę w sposób otwarty. To oni mieli ogłaszać Boga innym narodom. I każdy cudzoziemiec, który przychodził do Izraela i chciał przyjąć Boga Izraela, miał drogę otwartą. Tak? Rut była takim, księga Rut, jeżeli czytacie, była takim przykładem, która przyszła i powiedziała, że ona chce, ona była Moabitką w ogóle, tak? Więc przyszła i powiedziała, że chce jakby mieszkać z nimi i miała drogę otwartą. I tak to miało być. Poganie mieli przychodzić do Izraela i uczyć się o tym, kim jest Bóg, mieli stawać się częścią tej społeczności. Ale przez różne historyczne zawirowania, to, że Żydzi zamiast przyjmować pogan, to przyjmowali pogańskie zwyczaje i za to szli na wygnanie i cała ta historia Starego Testamentu miała miejsce. Oni stworzyli sobie takie prawo. Poganie... Nie, to oni są nieczyści, Bóg jest dla nas, Bóg się zajmuje Izraelem, poganie to jest wszystko przeklęte i przeznaczone na to, żebyśmy w najlepszym przypadku podbili ich i nimi rządzili, kiedy przyjdzie Mesjasz. Ale Jezus głosił coś zupełnie przeciwnego. I ta historia pokazuje to, że ci sami uczniowie nie zrozumieli do końca lekcji, którą Jezus im udzielił kilka wersetów wcześniej, tak? Kiedy mówił, że patrzcie, żeby tradycją nie niszczyć tego, co mówi Słowo Boże. To dokładnie tutaj uczniowie robią dokładnie taką, stwarzają dokładnie taką sytuację. Próbują odprawić tą kobietę kananejską, dlatego że tradycja w zgodzie właśnie z tradycją, ale wbrew temu, co zamierzył Bóg. I to, co robi Jezus, to zawstydza ich. I znowu, mamy historię, z której to nie jest tak napisane czarno na białym, tak? To jest pewna interpretacja, ale myślę, że interpretacja, która ma sens. Jezus w tej sytuacji pokazuje im właśnie, jak to powinno być. Ja myślę, czy tekst pisany ma to do siebie, że my nie wiemy, jakie miny mieli uczniowie pod koniec tej całej sytuacji, tak? Kiedy Jezus jednak mówi, wiara twoja, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie. Do tej kobiety, która dla uczniów była nieczysta, w ogóle nie powinna tam była być i którą należało odprawić i nie załatwiać jej sprawy, bo jej się to nie należało. Kiedy Jezus na koniec tutaj mówi, kobieto, twoja wiara jest wielka. Podczas gdy do uczniów wielokrotnie mówił o małowierni. Tak? I nawet w tej sytuacji schodzeniem po wodzie Piotr okazał się małowierny. Jezus powiedział mu małowierny. I ta fraza o małowierni powtarza się bardzo często w stosunku Jezusa, kiedy rozmawia ze swoimi uczniami. Natomiast wielkiej wiary często są właśnie ci poganie, którzy przychodzą do Jezusa i przychodzą w wierze. Więc coś takiego może czasami jest z nami, się dzieje w Kościele też. Jak im dłużej jesteśmy w Kościele, tym ta nasza wiara jakoś maleje, a często ludzie może spoza mogą przyjść z większą wiarą, na świeżo, bo my za bardzo przywykamy do pewnych rzeczy i gdzieś tak na nie patrzymy. Także cała ta historia, wydaje mi się, jest właśnie ilustracją tego, co poprzednio. Łatwo jest oskarżyć kogoś o pewne rzeczy. Łatwo jest widzieć tą przysłowiową belkę w czyimś oku, a nie widzieć źdźbła w swoim własnym oku. Tak? I zrobić dokładnie to samo, myśląc, że w świętym przekonaniu, że tak powinno być, kiedy przed chwilą oskarżyło się kogoś o to, że zrobił coś innego właśnie w niewłaściwy sposób. I myślę, że każdy z nas potrafi się przypomnieć sobie taką sytuację, kiedy sam w takiej sytuacji się znalazł, kiedy kogoś potępiał za coś, a za chwilę robił coś bardzo podobnego i w zasadzie przekonany, że czyni słusznie. Więc Jezus, kiedy mówi ostre słowa do Kananejki, mówi myśli uczniów, mówi to, co oni myśleli w tej całej sytuacji. I jeszcze raz ilustruje im to, że nie wolno, czy nie można jakimiś tradycjami czy przekonaniami przekreślać tego, co mówi Boże Słowo. I myślę, że jest to taka bezpośrednia lekcja dla nas jako Kościoła, żebyśmy się zastanawiali często wielokrotnie, czy dobrze rozumiemy to, co nam się wydaje, że rozumiemy. Czy to jest rzeczywiście to, co mówi Boże Słowo, czy to jest tylko tradycja, którą żeśmy stworzyli sobie na bazie być może nawet Bożego Słowa. Bo wszystkie te tradycje, do których Jezus tu się odnosi, obmywania rąk i nie spotykania się z poganami, one wszystkie były biblijnie uzasadnione. To nie były wyssane z palca jakieś pomysły tych Żydów tam, tylko one wszystkie miały wersety i odpowiednie miejsca w księgach, którymi można było uzasadnić właśnie, że tak, a nie inaczej należy postąpić w tym przypadku. Natomiast to, na co Jezus zwraca uwagę, myślę, że Jezus często, kiedy interpretował czy patrzył na Słowo Boże, to odnosił je do całości Bożego charakteru, do tego, jaki jest Bóg. Tak? I jak w świetle tego, jaki jest Bóg, należy patrzeć na pewne rzeczy, które są zapisane w Biblii, bo tych rzeczy nie da się od siebie oddzielić. Jezus objawił nam, jaki jest Bóg, tak? I przez Jezusa mamy patrzeć na wiele tych rzeczy, które są zapisane właśnie w Biblii. I jest to trudne zadanie. My jako ludzie byśmy często chcieli mieć 10 takich 10, nie 10 przykazań, ale w 10 punktach, żeby było jasno i wyraźnie, co robić, a co nie robić. I wtedy się, dlatego tradycje tworzymy, bo tradycje są proste często. Tak? To robić, tego nie robić. Tak postępować w tej sytuacji, a tak nie postępować. I my lubimy uproszczone rzeczy. Lubimy, żeby coś było takie właśnie, żeby nie trzeba było nad tym długo myśleć. Natomiast im bardziej czytam Biblię, tym bardziej mam wrażenie, że Pan Bóg ma wręcz odwrotnie. On lubi, kiedy my myślimy. Lubi, kiedy my się zastanawiamy, kiedy mamy dylematy, kiedy musimy pewne rzeczy rozważyć, poddać czasami wątpliwość i próbować zrozumieć we właściwy sposób. I często światłem na różne rzeczy jest właśnie Boży charakter. To, jaki jest Bóg. I to powinno być naszym takim prowadzącym nas płomieniem albo obłokiem, który idzie przed nami. Mamy patrzeć na to, jaki jest Bóg i widzieć to, w jaką stronę zmierzamy.